Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa. Magda Jasińska i zapraszam już za pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłapuć-Wiśniewską. A w pierwszej części przypomnę Państwu fragment rozmowy z Bernardem Ładyszem. To jest najbardziej rozpoznawalny polski bas. Legenda wręcz polskiej wokalistyki operowej. Człowiek, który zjechał, no tutaj nie boję się tego powiedzieć, cały świat, a który w poniedziałek będzie obchodził swoje 95. urodziny. Wraz z Ewą Domską swego czasu gościłyśmy w domu pana Bernarda Ładysza w Warszawie, nieopodal Teatru Wielkiego. I wówczas wsłuchiwałyśmy się w jego opowieści dotyczące jego związków z radiem. Pan jest zadowolony ze swojej kariery, z przebiegu jej?
Czy... Nie, na pewno nie. Dlatego, że dużo rzeczy nie wykonałem, powiedzmy. Nie spełniłem tych marzeń, które właśnie marzeń nie miałem, więc to nie marzenia były, tylko takie niespełnione rzeczywiste sprawy, powiedzmy, typu konkretnych przedstawień.
A to była pana wina, czy też wina...
Chyba moja, dlatego, że jej charakter był trochę taki dziwny, uporny, taki troszkę bojowy, trochę taki, wie pani, może za bardzo uczciwy w sensie wypowiedzi, to też przeszkadzało w rzeczywistości kiedyś, w tamtych czasach. Nikogo się nie bałem. To wszyscy myśleli, że co to za faza, który nikogo nie boi. A ja miałem czyste sumienie, więc nie miałem się czego bać.
Urodził się pan w Wilnie, przyjechał pan z tego miasta tutaj na zachód. Czy pan żałuje tej zmiany? Czy myśli pan, że gdyby pan w Wilnie został i czy byłoby inaczej w ogóle? Czy trudno było panu zaklimatyzować się w Warszawie na przykład?
Proszę pani, po pierwsze, my jesteśmy z Kresów, ale jesteśmy prawdziwi Polacy, tak jak i wy. To pierwsze. Po drugie, na pewno tęsknię strasznie za miastem. Tęsknię za swoją tym miejscem urodzenia, co chyba każdy ma w swojej krwi. Czy co by było, czym został? Nie mógłbym zostać, bo to nie była Polska. Przecież nie będę politycznie się dzisiaj wypowiadał, czy ja byłem za tym, czy za tym. Wtedy były stosunki między Polakami i Litwinami bardzo przykre i to decydowało o tym, że trzeba było wyjeżdżać. A poza tym Sowiecki Sojusz, no ta nasza kochana przyjaźń polsko-radziecka wypędziła nas z tych Kresów. W Warszawie się zaadaptowałem, przyjęto mi. Zresztą, jak powtarzam, może mieli do nas sympatię, bo ja byłem tak zwany z obozu z Rosji przyjechałem i stosunek wszystkich do ludzi takich wypędzonych był inny, czas był zupełnie inny. Dzisiaj to wszystko zatarło się i właściwie nie ma, już nie ma na przykład takich rzeczy uśmiechu, jak się człowiek odezwał. Ja kiedyś odezwałem się, to ludzie naokoło się śmieli, bo pani słyszy, jaki jest akcent, nie? A dzisiaj to się zatarło. Tego nie ma, tego to już nie odczuwa się, tego, że facet jest z Kresów, a ten jest ze Śląska, Pierunia, czy gdzieś tam tego. To przeżyłem w Warszawie bardzo sympatycznie, trzeba przyznać. Poprzez Bydgoszcz między innymi, bo w Bydgoszczy byłem serdecznie przyjmowany. Zresztą te początki Polskiego Radia z Rezlerem, potem Wojndyński. Czyż tam też był, tylko nie mogę sobie stawić. Tam było paru dyrygentów filharmonii, jeszcze występowaliśmy w tym, jak pani mówi, Dom Kultury, tak?
Dom Sztuki.
To jeszcze taka mała salka była, ale było sympatycznie, ludzie przychodzili, słuchali, bili brawo i zawsze o 5 godzinie chodziliśmy na kawę z mleczkiem, bo w Bydgoszczy był zwyczaj taki, że musiała być kawa z mlekiem, tak? Czy dzisiaj, do dzisiaj to jest jeszcze, czy nie?
Już nie.
Nie? No proszę, już zaczyna się zacierać wszystko. A to był piękny obyczaj, bo to było ciastko z kremem i kawa z mleczkiem. I jeszcze takie stare, takie delikatnie na drodze, że najpierw się piło, a potem się jadło. Co u nas odwrotnie było na wschodzie.
Ale tęskni pan jednak za wschodem.
Ja bardzo tęsknię za miastem swoim. Dzięki Bogu miałem też szczęście, że prawie cały świat zwiedziłem piękne strony, piękne miejsca i piękna przyroda, ale Pan Bóg był w dobrym humorze, bo umieścił to miasto w takich kończących się pagórkach. Dwie rzeki, trzecia podziemna. I te pagórkowatość tego miasta, zalesienie i połączenie, wie pani, zresztą z bardzo piękną budową. to na trasie kiedyś Petersburg, Europa, to było takie miasto przystankowe. A w takich przystankach zatrzymywali się różni ludzie. No i przez to bardzo przyjemna budowa. Nie była wysoka, ale bardzo taka, nie wiem, jaki to styl secesyjny, taki stary secesyjny. W każdym razie tam i baroku troszkę było, takich różnych. Każdy budynek i każda kamienica była inna, tak jak na starych miastach budują. W ogóle przepiękne, ja powtarzam, przepiękne położenie. I klimat był taki normalny. Zimno to zimno, ciepło to ciepło. No i do tego trzeba dodać te mrówki. Ci ludzie, bo ja nazywam ich jak mrówkami. Wszyscy, nikt się nie śpieszył, bo to nie było wszędzie daleko. Byli ludzie spokojni. No, też rozrabiaków. Wszędzie na każdym świecie było, pani popiła się i pobiła się. Ale przeważnie był spokój, była jakaś uczciwość, co dzisiaj na świecie niestety nie ma. No i powiem jeszcze jedną rzecz, która zasadnicza, która mnie osobiście interesuje, to, że ludzie byli muzykalni. Może nie tak wykształceni, ale muzykalni. Byli rozśmiewani. No, a człowiek rozśmiewany musi być dobry. Ja nie mówię o sobie, bo ja to nie.
L'addormentato, perché chiude il cor, perché chiude il cor, Caterina idolatrata, perché chiude il cor, accanto a t'amor. Ma l'amico favorito, ma l'amico favorito, per non male. Se non t'apri a me sol dito, la bella nozio.
Przyjechał pan mając ile lat do Polski? Kiedy się pan zdecydował, że będzie pan śpiewał?
Proszę pani, jeżeli chodzi o śpiew, to powtarzam się setki tysięcy razy. W domu wszyscy śpiewali, wszyscy, od taty poprzez mamę, poprzez braci. Z tym, że jeden skończył konserwatorium jako skrzypek, drugi był pianistą, a ja taki trzeci, wybrakowany człowiek, który na wszystkim grał i na niczym. Także to był taki... Ale nie, to jest z domu wyniesione, to jest... Od chórów, poprzez chóry kościelne, poprzez szkołę. Przecież kiedyś w szkole były chóry międzyszkolne, czego dzisiaj na przykład się nie praktykuje. Ja pamiętam, że przed wojną stawaliśmy do konkursu międzypolskiego, się mówi, jak to między wewnętrzny, ogólnopolskiego, gdzie zdobyliśmy pierwsze miejsce. Chór młodzieżowy. jeszcze wtedy pamiętam jako chłopak piosenkę Ej Sokole, Sokole śpiewałem to, co dzisiaj idzie z ogniem mieczem. Sulówkę śpiewałem, proszę pani. Taki ze mnie był gieraj.
Był pan taki zdolny i marzył o karierze
solowej? Ale ja nigdy nie marzyłem, tylko losy, tak losy pokierowały życiem. Wojna, potem wywiezienie do Rosji, z Rosji przyjechałem do Polski, na żadne studia nie przyjmowali, bo byłem z tą kartą tak zwaną żółtą, jako były akowiec. Także wie pani, i tak niechcący zacząłem śpiewać, i tak niechcący przyśpiewałem całe życie, i niechcący żyję z tego i zupełnie nie żyję sobie. I niechcący cały świat zdziwiłem, także właściwie przyklinać i narzekać nie mogę, tylko narzekam i tego, że nie zrobiłem, chociaż trochę przeszkadzali, bo to jest za szeroki temat, żeby się w ciągu jednego zdania pani powiedzieć, o co chodzi. Chodzi o to, że ludzie byli źli, my mamy w charakterze zazdrość, zawiść, przeszkodzić człowiekowi, żeby się mu nie udało, zamiast udało, żeby mu nie wyszło, będą szczęśliwi ludzie. Także w tej kategorii tych jeszcze bardziej artystyczno-muzycznych zazdrość jest olbrzymia.
Zasłynął pan jako wspaniały bas. Wystąpił pan wiele, wiele razy na estradach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Co w tym zawodzie jest dla pana takiego niezwykłego, niebywałego, że pan go tyle lat wykonuje?
To już na stare lata wypowiedzi, bo pierwsze trzeba mieć bardzo dobrą matkę i ojca, żeby dali te geny, które po ich odziedziczyłem, to raz. Poza tym powtarzam, dzisiaj może trochę dziwnie to brzmi, ale wychowanie w domu decyduje też o przyszłości zachowania się i nawet na estradzie, i w momencie, kiedy się podchodzi do jakiejś pieśni, którą trzeba wykonać, pomyśleć o niej, co i tak. To jest dwa, trzy, no jakiś Boży dar, chyba to otrzymałem z nieba, bo podświadomie słuchając swoich dzisiaj nagrań, dochodzę do wniosku. Naturalnie młodzieży to nie interesuje, bo młodzież to dziś jest zahukana inną w ogóle tą muzyką. Ale jeżeli chodzi o to, to nic dodać, nic ująć. To znaczy, to było powiedziane, jak to się mówi, z frazą, z muzycznym tempem, w ogóle muzyczna pieśń. To nie były, wie pani, odśpiewane, odrąbane jak różaniec, tylko byli odśpiewać, tylko to było podane artystycznie. Także podświadomie miałem coś w sobie, że ta każda pieśń miała swoją wartość. I dzisiaj też jest, ma swoją wartość. Dzisiaj lepiej bym tego nie zrobił. To znaczy, że jest jakiś, no jakiś przypadkowy talent. Tego to nie mówię o sobie, tylko moje życie nie mogłem mieć.
Niektórzy mówią, że los tak zrządził, że w ostatniej chwili pokazywał pan swój talent. Tak było na przykład z Eugeniuszem Onieginem, tak było ze Strasznym Dworem. Dobrze chyba mówię.
Ja, proszę pani, z Onieginem to było tak, że ja wtedy pracowałem w Zespole Pieśni Tańca Wojska Polskiego. No i starałem się dostać się do teatru. A to za drugie, w każdym razie tak niby to przyjęto, niby mnie nie przyjęto i ktoś wieczorem, ktoś zachorował, właśnie zachorował jeden z basów, który śpiewał Gremina w Eugeniuszu Oneginie i zwrócono się do mnie rano, czy ja wieczorem zaśpiewam. Ja umiałem arię, ale nie umiałem tych recitatów, które wprowadzają do arii, względnie po arii jeszcze parę. To ja się w ciągu tych paru godzin nauczyłem, dostałem kapelusz w rękę, kolanem w tyłek i wyszedłem z sceny i zaśpiewałem. Tam nie było dużo aktorskiego chodzenia, więc można w sobie było darować, bo to wystarczy, żeby tylko już odśpiewać. A potem Straszny Dwór, który już był polski, który już dla mnie był łatwiejszy. I potem niektóre role nie lubiałem, niektóre... Ja sobie dzisiaj na stare lata doszedłem do wniosku, że uważam, że takie trzy role, które można pokazać, i charakter, i nastrój, i osobowość, i różne te najpiękniejsze cechy ludzkie, to jest Borys, Don Carlos, jaka to trzecia opera, i Faust. To są trzy opery, które mają coś do powiedzenia. Z tych wszystkich najbardziej uważam jednak jest Borys, dlatego że jego muzyka do dzisiejszych czasów, uważam ja, ciągle mówię, że ja nie będę z nich sprzeczał, jest bardzo nowoczesna. Ona jest taka prosta, ale taka nowoczesna, w harmonii własnej takiej, wie pani, prostej harmonii, niekombinowanej, bo na przykład Borys zrobiony, przerobiony przez rzymskiego Korsakowa, on już ma więcej tych instrumentów w orkiestrze, więcej tych takich kolorów i tak dalej, które często, można powiedzieć, prosty charakter spaczają, dlatego że za dużo tych świecidełek obok tego, co jest szczere, prawdziwe. Tak, a nie zabawek. Tak samo Szostakowicza. Robiłem tam jeszcze coś, inna tonacja, jeszcze jest jedno opracowanie Lema, ale z tego wszystkiego najprostsze jednak same prawdziwe tego Musorskiego te sceny, bo myśmy tu w Warszawie Karenco robił i rzymskich Korsaków, i oryginały. I oryginały po mojemu wygrały. Ta prawdziwa, szczera muzyka kiedyś napijana przez pijaka. On był, lubił sobie popić. I każdy, kto lubi popić, jest porządnym człowiekiem. Ja od czasu też lubiłem popić.
Polskie Radio PIK.
I spotkanie z naszym gościem, a jest nim dzisiaj Bernard Ładysz. Dodajmy tylko, że spotkanie to odbyło się przed kilkoma lat.
Ja byłem taki chłopak dosyć, jakby to określić człowieka, który wszystko widzi, patrzy w jedną stronę, wszystko widzi.
Ciekawe.
Nie, to ciekawość to jest nawet niedobra cecha, ciekawość to jest piekła droga. Ale powiedzmy, zawsze znajdę się nie w tym miejscu, gdzie trzeba, zobaczyć to, co nie trzeba, co nie powinienem, a jednak trafiam. A poza tym, jak patrzę na panią, to ja widzę, że widzę po prostu jakieś horyzontalne inne spojrzenie, co w rzeczywistości daje do myślenia dużo. Dlatego, że jak człowiek dużo widzi, zaczyna myśleć, dlaczego to widział, dlaczego się z tym spotkałem, dlaczego. No i wtedy wyciągam z tego wniosek. To jest pierwsze. Po drugie, powtarzam, trzeba było dostać od genów matki ojca ten ich talent, bo oni byli utalentowani rodzice, chociaż byli nikomu nie znani. Ale to nie jest powiedziane, że pani nie jest zdolnym człowiekiem, chociaż my nic nie wiadomo, kto nam co przekazał. Ale wiem, że to po rodzicach, bo dlatego, że głos, no i dom muzykalny, i w domu cały czas. I tak się działo. Ja szybko się strasznie uczyłem. To znowu, to jest niedobra cecha. Dlatego, że ja potrafiłem operę zrobić, całą operę w ciągu 2 tygodni na pamięć. W takim tempie nikt nie robi. Każdy robi 3-4 miesiące. U mnie to wszystko szło. I to jest dobre, dlatego, że jest ta szybkość, ale z drugiej strony za mało tej szybkości przykłada się tego, co będzie potem wartościowało. Żeby być wartościowym, trzeba trochę przegryźć, trzeba przeżyć te danie, żeby ono nie zaszkodziło. Ale to tak troszkę rozgadałem się. W każdym razie ogólnie powiem pani, no nie zrozumiałem, tylko dała mnie Bozia ten talent, który trochę nie wykorzystałem jak należało.
To było spotkanie archiwalne już z Bernardem Ładyszem, który w najbliższy poniedziałek kończy 95. urodziny. Wszystkiego najlepszego. A teraz będziemy wspominać niedawno zmarłą Marię Błaszczak. Pani Maria Błaszczak przez 22 lata prowadziła dział pracy artystycznej Filharmonii Pomorskiej, to jeszcze za czasów dyrekcji Andrzeja Szwalbego. Potem otworzyła własny impresariat artystyczny i pod swoimi skrzydłami, w swojej stajni niejako, miała blisko 80 artystów, muzyków, znakomitych muzyków, bo to w jej stajni byli m.in. Tatiana Szebanowa, czy Wadim Brodzki, Kevin Kenner, Alberto Nozé i jeszcze wielu, wielu innych. Maria Błaszczak zmarła w szpitalu, miała zaledwie 69 lat.
Impresariat, który prowadzę, zajmuje się promowaniem muzyki klasycznej i to różni ją w zasadzie od wszystkich innych impresariatów, których się dość sporo namnożyło. Skupiam grupę artystów i na ich rzecz pracuję. Jest to grupa artystów z całego świata, których reprezentuję w Polsce, i grupa polskich artystów wybitnych, których reprezentuję na Europę i na świat. To jest bardzo męski zawód i to jest zawód, w którym właściwie powinno się rozpychać łokciami czy przepychać. No, ale widać, kobieta też sobie z tym potrafi poradzić. Jestem połączeniem nocnego Marka z rannym ptaszkiem i to jest bardzo niedobre, dlatego że nie umiem wyhamować i nie wiem, kiedy powinnam wyhamować. No i pewnie trudna jestem dla otoczenia również, na co dzień, bo no mało mają mnie i po prostu to być może jest dokuczliwe. No myślę, że jedną z zalet jest to, że potrafię zaakceptować tak bardzo różnych ludzi. Potrafię być wyrozumiała, potrafię słuchać, potrafię się poświęcać dla nich, potrafię służyć im, potrafię bardzo ich, że tak powiem, eksponować, potrafię zupełnie siebie schować gdzieś bardzo głęboko. Być może uczciwość w pracy i uczciwość w kontaktach wszelkich, i krajowych, i międzynarodowych. Mieszkam w normalnym mieszkaniu i po prostu uważam, że jest tyle wartości istotnych, że nie warto aż tak zabiegać o fortunę. Nie lubię pychy na wyrost, nie lubię demonstracji, nie lubię obietnic bez pokrycia, nie lubię imponowania pieniądzem, nie lubię ludzi, którzy są nieszczerzy i nie lubię ludzi, którzy nie lubią zwierząt i się znęcają nad nimi. I nie lubię ogrodów zoologicznych, sklepów zoologicznych i cyrku. Była Filharmonia Pomorska i tam pracowałam 20 przeszło lat. Prowadziłam działy artystyczne Orkiestry Symfonicznej i Kapeli Bydgoszczyzis. Najpierw jeszcze w bibliotece króciutko pracowałam, a potem, co mi dało zresztą fantastyczną wiedzę na temat literatury muzycznej i tej starej i od najdawniejszej literatury, bo przecież Kapela Bydgoszczyzis to repertuar od renesansu, od średniowiecza po współczesność, no i całego repertuaru symfonicznego. To była fantastyczna szkoła, a szefem był dyrektor Szwalbe, więc pan sobie wyobraża, że nie było łatwo. I tak, ale cenię sobie to, bo to są do tej pory trwające przyjaźnie, znajomości. Tak sądzę, że to była ta droga.
Henryk Martenka, dyrektor Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego, prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Andrzeja Szwalbego, Maria Błaszczak, która była członkiem zarządu tego stowarzyszenia, ale też dobrym duchem.
Tak, ja poznałem panią Marię Błaszczak na początku lat 80., kiedy pojawiłem się w Bydgoszczy, kiedy tu zamieszkałem, kiedy zacząłem bywać w Filharmonii nie tylko jako słuchacz, ale także jako ktoś bliski, że tak powiem, ludziom pracującym w Filharmonii. I tam wtedy poznałem panią Marię jako osobę kierującą działem artystycznym Filharmonii, a także opiekującą się zespołem kameralnym Kapelą Bydgoszczyzis. Nie mieliśmy wtedy jakichś bliskich relacji, większe, żywsze, niemal codzienne relacje, pamiętam, miałem z panią Eleonorą Harendarską, która zajmowała się festiwalami, która ułatwiała mi kontakty z artystami, z którymi przeprowadzałem wywiady dla Ilustrowanego Kuriera Polskiego. Natomiast pani Maria zawsze była osobą jakby w tle, zabieganą, zawsze z naręczem dokumentów, kwestionariuszy, czy to wizowych, czy paszportowych, ponieważ była jednoosobowym impresariatem obsługującym także wyjazdy Kapeli Bydgoszczyzis za granicę, co w latach 80. nie było aż tak proste, jakby się to wydawało z dzisiejszej perspektywy. Wtedy to rzeczywiście była jazda po bandzie i na głowie pani Marii ten wielki obowiązek spoczywał. Wiem też z rozmów z dyrektorem Szwalbem, że bardzo ją cenił, uważał ją za głęboką znawczynię muzyki kameralnej, znawczynię i w zasadzie takie umysłowe archiwum dotyczące kapeli, jej repertuaru, instrumentów, współpracowników. Pani Maria była też blisko tych przedsięwzięć Szwalbego, które dotyczyły kapeli, jak na przykład wykonawstwa czy też wprost produkcji dawnych instrumentów, czy też instrumentów, które rekonstruowano na zlecenie Filharmonii Pomorskiej i na których to instrumentach potem kapela czy madrygaliści wykonywali utwory, niekiedy po raz pierwszy, z partytur znalezionych czy w regionie, ale nie tylko. Pani Maria odpowiadała również na kontrolę czy nadzór nad fonograficznymi działaniami kapeli, więc była niewątpliwie omnibusem znającym wszystkie zakamarki tych spraw. Stała się dla Filharmonii kimś bezcennym i nieodzownym, choć jak wiemy, historia napisała inny scenariusz. Kiedy 5 lat temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że minęło już 10 lat od śmierci Andrzeja Szwalbego, skrzyknęliśmy się w stowarzyszenie jego imienia, Stowarzyszenie Dziedzictwo. I pani Maria była jedną z pierwszych osób, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Była bardzo aktywnym członkiem stowarzyszenia, była członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwo i potrafiła nam zawsze bardzo dużo o Andrzeju Szwalbem opowiedzieć, nie tylko w tej warstwie anegdotycznej, bo miała w tym zakresie i doświadczenie, i wiedzę, ale także w jego wielkich projektach, które wykuwały się w pokoiku filharmonicznym vis-a-vis biurka czy biura, gdzie pracowała pani Maria. Była też, bardzo mi przykro, że mówię o tym w czasie przeszłym, ale była też naszym podręcznym archiwum, pełnym nazwisk ludzi, którzy współpracowali z Andrzejem Szwalbem, z którymi Andrzej Szwalbe korespondował, którzy przyjeżdżali do Filharmonii. I kiedy stworzyliśmy taki cykl odbywający się dwa razy w roku pod nazwą Kolokwia Ostromeckie, to właśnie pani Maria była najważniejszym źródłem informacji, kogo zaprosić, a zwykle byli to ludzie tacy jak Stanisław Gałoński czy Antoni Witt, ściśle współpracujący i z Andrzejem Szwalbem, i z Filharmonią Pomorską, no będący ważną wartością dodaną do kultury bydgoskiej tamtych czasów.
Powiedzmy, że po 22 latach pracy w Filharmonii Pomorskiej Maria Błaszczak odeszła z Filharmonii, ale nie zaprzestała pracy tej impresaryjnej. Otworzyła własny impresariat i pod swoje skrzydła przyjęła kilkudziesięciu znakomitych artystów, od Kevina Kennera począwszy, na Wadimie Brodskim kończywszy. I to są i skrzypkowie, pianiści, dyrygenci, wokaliści. Organizowała im trasy koncertowe nie tylko w Polsce, ale też i na całym świecie.
Tak, to była kobieta, która żyła muzyką i której Filharmonia Pomorska dała świetną szkołę zawodu. Ona pracując w Filharmonii, zajmując się kapelną, już była impresariem. Cóż z tego, że na państwowym etacie dysponowała tym kapitałem, którego nie mają debiutanci. Ona była znana w tym środowisku. Soliści ją znali, muzycy ją znali, dyrygenci, a więc ten kapitał zaufania stał się podwaliną dla jej impresaryjnej pracy na własny rachunek. Odniosła w tym sukces, chociaż to się też dało odczuć i w zmęczeniu, i w tych kosztach, ponieważ impresariat jest znakomitą pracą dla ludzi młodych, dynamicznych, ludzi, którzy mają jeszcze wiele przed sobą. Natomiast ktoś, kto kilkadziesiąt lat przepracował już w zawodzie, może się czuć zmęczony. Bo pani Marii tego nie było widać, kiedy opowiadała, że wróciła ze Szczecina, wróciła z Katowic, słuchała swoich podopiecznych, grających w świetnych salach. Czuć było tę dumę i czuć było taką satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku, ponieważ pani Maria Błaszczak, jak wszyscy ludzie z Pomorza, była niesłychanie odpowiedzialna, niesłychanie oddana swojej pracy. Jeśli nawet nie uniknę teraz patosu, naprawdę stała się dla nas takim pozytywnym wzorem człowieka, który jest troszkę zakręcony na punkcie swojej pracy, kocha to, pasjonuje się tym, co robi i jest w tym profesjonalnie skuteczny.
Ona po prostu była dobrym człowiekiem.
Po prostu była dobrym człowiekiem i chciałem od tego moją wypowiedź zacząć, ale dobrze, że te słowa padły.
Dyrektor Filharmonii Pomorskiej Maciej Puto. Dzisiaj wspominamy Marię Błaszczak. Przez ostatnie lata również i współpracowała z panem.
Współpracowała bardzo intensywnie, prowadząc interesy wielkich artystów. Myślę tutaj o takich nazwiskach jak Tatiana Szabanowa, też już nieżyjąca, ale Wadim Brodski, maestro Michael Zilm, czy też Kai Buman, obecny szef artystyczny. Osoba wyjątkowa w kontaktach, niezwykle subtelna, która potrafiła przepięknie zrecenzować występy również młodych artystów, nie krytykując ich, a jedynie zwracając drobne uwagi na mankamenty, które popełniali na estradzie. To było, myślę, szczególnie dla młodych bardzo cenne.
Wyjątkowo życzliwa to była osoba.
Tak. Tak, życzliwość to była jej chyba cecha, która wyróżniała ją spośród wszystkich impresariów. To osoba zdystansowana, tak naprawdę zaprzeczenie impresaria, które jest gdzieś w naszych głowach, takiego typowego impresaria, który jest bardzo agresywny, który rozpycha się wręcz łokciami. I to była osoba, która subtelnie prowadziła swoich, nazwijmy to, podopiecznych. To również byli, tak jak wspominałem, zagraniczni artyści, choćby Mykola Diadiura.
Też Kevin Kenner, powiedzmy.
Tak, Alberto Nossem. I też, co bardzo istotne, panią Marię spotykałem w tych miejscach, w których występowali artyści z jej, nazwijmy to nieładnie, stajni. Zawsze jeździła z nimi, co nie jest rzeczą oczywistą wśród współczesnych impresariów. Spotykałem ją i w Filharmonii Gdańskiej, i gdzieś w Polsce, gdzie bywałem. Była zawsze przy swoich artystach, opiekowała się nimi.
Taki dobry klimat współtworzyła wokół tych artystów.
To jest niezwykle istotne w pracy artystów, aby oni czuli się dobrze, żeby nie byli zajęci niczym innym oprócz sztuki, oprócz swojej twórczości. Ten klimat pani Maria potrafiła zbudować i będzie jej nam naprawdę bardzo brakowało.
Powiedzmy, że Maria Błaszczak również niejako pomagała państwu przy wyborze chociażby konferansjera.
Tak, rzeczywiście panią Marię zaprosiłem do takiego jury, które oceniało młodych ludzi, którzy by chcieli u nas występować na estradzie jako konferencjerzy. Miała niezwykle cenne uwagi. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że posługiwała się przepiękną polszczyzną. Potrafiła wypowiedzieć właśnie te recenzje. Czasami w podtekście niezwykle krytyczne, ale słowami takimi, że można było nawet uznać to za komplement.
Pogrzeb odbędzie się w najbliższy wtorek o godzinie 12 na cmentarzu na Jarach. A teraz zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapot-Wiśniewska zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wakacyjny wieczór z dawną muzyką polską. Wieczór ten poświęcam pamięci pani Marii Błaszczak, zmarłej w miniony wtorek promotorki muzyki dawnej, wielkiego miłośnika sztuki, osoby, bez której muzyka dawna w Bydgoszczy wyglądałaby zupełnie inaczej. Przez wiele lat pani Maria była impresariem artystycznym kapeli Bydgoszczy. Przez wiele lat swojej intensywnej, artystycznej, twórczej pracy wspomagała i wspierała szczególnie młodych artystów, którzy korzystali z usług jej impresariatu artystycznego. Przez lata także działała intensywnie w Stowarzyszeniu Andrzeja Szwalbego Dziedzictwo, przynosząc nie tylko pamięć o niezwykłym dyrektorze i wizjonerze bydgoskiej kultury, ale przede wszystkim przywracając nam niektóre jego pomysły i wskazując własną energię, własnym przykładem to, czym powinniśmy zająć się w przyszłości. I myślę, że takim zadaniem jest także przywoływanie, nieustanne przywoływanie zabytków polskiej muzyki. Bez działalności kapeli Bydgoszczy, bez działalności tych, którzy wierzyli w to, że polską muzykę warto przywracać w najlepszych, najwspanialszych wykonaniach i interpretacjach, nie mielibyśmy dzisiaj pojęcia o tym, jak wiele skarbów kryje się w polskich archiwach, bibliotekach, w klasztornych murach. W dzisiejszym spotkaniu słuchać będziemy muzyki właśnie znalezionej w jednym z rękopisów pochodzących z XV wieku. To słynny już dziś rękopis Krasińskich, znajdujący się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, jest jednym z najważniejszych źródeł polskiej muzyki wielogłosowej z początku wieku XV. Dowodzi, że muzyka wielogłosowa nie tylko była praktykowana w Polsce, ale także wykonywana i, co najważniejsze, tworzona w tamtym okresie. Dzięki temu powstał zbiór utworów przypuszczalnie datowany na lata 1420-1450, zawierający 37 utworów muzycznych. utworów zapisanych tak zwaną czarną notacją menzuralną, czyli notacją nowoczesną jak na owe czasy. Pośród zanotowanych twórców są tam kompozytorzy o światowej sławie, ale także i rodzimi twórcy. Na początek kompozytor międzynarodowy Johannes Cicconia, znakomity twórca włoskiego stylu, stylu foburtonowego, nowoczesnej muzyki wielogłosowej wieku XV. Kompozytor, który osiągnął w Europie wielką sławę i jego obecność w rękopisie Krasińskich z XV wieku wskazuje, że twórczość jego także wykonywana była na naszych ziemiach. Jego piękny utwór Regina Gloriosa, Johannes Cicconia w interpretacji zespołu Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka. Thank you. Była to kompozycja Regina Gloriosa Johannesa Cicconi, utwór zachowany w rękopisie Krasińskich, zdeponowanym w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W tym samym rękopisie odnajdujemy utwór polskiego twórcy tytułowanego Mikołajem z Ostroroga. Trudno dzisiaj nam znaleźć informacje o tym kompozytorze. W każdym razie to twórca, który z całą pewnością znał się dobrze na rzemiośle kompozytorskim. Do jego koronnych utworów zachowanych właśnie we wspomnianym rękopisie Krasińskich należy liturgiczny tekst ku czci biskupa Pastor Gregis Egregius. Tekstem prawdopodobnie Stanisława Ciołka. To kompozycja także wskazująca na dominację modnego, wielogłosowego stylu foburtonowego w muzyce polskiej wieku XV. Dziś w interpretacji zespołu Ars Nova Jacka Urbaniaka fragment kompozycji Mikołaja Ostroroga z tekstem Stanisława Ciołka Pastor Gregis Egregius. Była to kompozycja Mikołaja z Ostroroga, Pastor Gregis Egregius. A teraz utwór Mikołaja z Radomia. Mikołaj z Radomia to postać pierwszorzędna w polskiej muzyce wieku XV. To kompozytor wskazujący na to, że polska muzyka późnego średniowiecza wykorzystywała zdobycze sztuki europejskiej, wszak zastosowanie przez niego techniki foburdonowej, zastosowanie przez niego nowoczesnych współbrzmień na owe czasy, bardzo nowatorskich, wskazuje na to, że to twórca nie tylko nowoczesny, ale także piszący muzykę, która w tamtym czasie modna, odbierana i co najważniejsze, wykonywana była na książęcych i królewskich dworach. Z dorobku Mikołaja z Radomia jednym z najsławniejszych utworów jest panegiryk historiografii Aciem Mentis. To utwór, który powstał na cześć Władysława Jagieły i jego żony Zofii Holszańskiej. Dziś kompozycję tę usłyszymy w wersji instrumentalnej, w barwnej interpretacji zespołu Jacka Urbaniaka, który swoim brzmieniem instrumentów dętych, smyczkowych, harfy gotyckiej, wioli, fideli, fletów, pomortów, cornamuse oddaje niezwykle charakterystyczny, wariacyjny kształt polskiej muzyki wieku XV. Zatem historiografii Aciem Mentis Mikołaja z Radomia w wersji instrumentalnej zespołu Ars Nova Jacka Urbaniaka. Thank you. Był to utwór historiografii Aciemmenti z Mikołaja z Radomia. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką pochodzącą z rękopisu Krasińskich z XV wieku dwie kompozycje, dwa utwory świeckie, bowiem co prawda większość zachowanych w owym rękopisie utworów to muzyka liturgiczna i muzyka religijna, jednak do nielicznych przykładów świetnej muzyki świeckiej z tamtego okresu należy anonimowy utwór do tekstu prawdopodobnie Stanisława Ciołka, Krakowia Civitas. I potem słynne Breve Regnum, czyli żakowska pieśń o krótkim, studenckim królowaniu. Obie kompozycje w aranżacji zespołu Jacka Urbaniaka, co więcej utwór Krakowia Civitas w tłumaczeniu na język polski właśnie autorstwa Jacka Urbaniaka, chwała Krakowowi, a potem łacińskie, wirtuozowskie wykonanie Breve Regnum. Zespół Ars Nova Jacka Urbaniaka i dawna muzyka polska z rękopisu Krasińskich z XV wieku. A na kolejny wieczór oczywiście z muzyką polską zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
Kraków zawsze niech żyje nam. Mieszczan jedność panu i klero znać wiele. Mężów zacnych pokoż nie da kto. Alma trąbiela dziadek obfitości bogactwo. Czyste cię źródła zraszają, góry łacą ochraniają. Kary nie uniknie winny, bierze dary, kto niewinny, łaska dla każdego. W tobie święte ciało leży, Stanisława pamięci, jako skarbu zakonnicy, strzegą wspaniałej światnicy, tu Jadwiga matek, matka bliska życia jest ostatka, tak wielka bierze radości. Rycerstwo postradło Bóg, bez pachwiatem wyszcze obyczaje, słody śpiewu dostaje. Bez nowości i tańczy w niewinności. Cieszą cię pokoju prawa, twórcy życzliwego sprawa, króla Władysława. Uczą cię wzory chwalebne, gardzić wszystkim, co haniebne, zdana od przewrotności. Królowej pięknej lica, nowości blask cię zachwyca, w uczciwości i chwale. Jak wiosenny majestat, jej piękna wyższy światu wśród dworskich wspaniałości. Królowej okoje wypełniają panie drogowie, kto by w sercu miał zdrowienie, starczy jedno ich spojrzenie na urody i promienie, aby doznał tak wielkiej radości. Gdyby gwiazda obromienia Twoja królewią imienia, Władysława pierwszego, Kazimierza wtórego, Bogu Ojca polecają, Matce na skór nadają, Zofii wielkiej szczęśliwości. Grzecznych idą troski i smutki, bez potomstwa dawne skutki. Dziś wesołość niechaj nam blada, że za sprawą Władysława następca nam się dostawa. Przyszła narodowa sława, w uczciwości zrodzona. Ty, co szybko zachowujesz, łaską nie dam szafujesz. Ty wszechbytu stworzysz.
Bożycielu, miły Panie Krzyżycielu. Karmię Boga grzesznicy wie, my wspomagał nas potrzebie, dał ojczyźnie radości. Amen.